Рапорт з Києва.
Czterysta pięćdziesiąty czwarty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Marcin Suchmiel. W obwodzie białgorodzkim w Rosji drugi dzień trwa operacja kontrterrorystyczna. W poniedziałek rosyjskie władze poinformowały, że w regionie pojawiła się ukraińska grupa dywersyjna. W jej skład ma wchodzić Legion Wolności Rosji i Rosyjski Korpus Ochotniczy, składający się z obywateli rosyjskich walczących po stronie Ukrainy. Zapowiedzieli oni operację wyzwolenia Rosji spod reżimu Putina. Dywersanci przejęli kontrolę nad kilkoma wioskami w regionie walk z rosyjskimi siłami bezpieczeństwa. Do tych walk używają również pojazdów. Ukraiński wywiad poinformował, że są to legalne formacje wchodzące w skład ukraińskich sił obronnych, ale na terytorium Rosji działają autonomicznie. Ten temat dzisiaj poruszymy z Dmytrem Antoniukiem. Tej nocy w samym Białgorodzie doszło do eksplozji. Kanały telegramowe piszą o bombie zrzuconej na kwaterę główną FSB w Białgorodzie. We wtorek wieczorem rosyjskie wojska ponownie zaatakowały regiony Ukrainy dronami. Według Sił Zbrojnych Ukrainy wszystkie drony, a było to 6 szachedów i 2 drony rozpoznawcze, zostały zestrzelone. Państwa członkowskie NATO rozważają możliwość zawarcia długoterminowej umowy z Ukrainą, na mocy której Kijów otrzyma zachodnią broń i technologię wojskową. Powiedział o tym prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Wall Street Journal. Duda powiedział, że partnerzy Ukrainy przygotowują porozumienie oparte na modelu izraelskim. Obecnie trwają aktywne rozmowy. Oczekuje się, że szczyt sojuszu w Wilnie w lipcu bieżącego roku ogłosi powstanie Rady Ukraina-NATO. Pisze o tym gazeta. Zapewnienie Ukrainie myśliwców F-16 jest priorytetem dla Stanów Zjednoczonych i powinno to nastąpić w nadchodzących miesiącach, zapowiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. I o tym temacie też z Dmytrem dzisiaj porozmawiamy. Wiadomości zebrała Daria Hordyko, a Dmytro Antoniuk już jest z nami. Dzień dobry, Dmytrze.
Już jestem, witam Państwa serdecznie i witaj, Pawle.
A właściwie jesteś z nami od samego rana, dzisiaj kolejny raport w poranku, ale teraz trochę pomęczę Cię w raporcie z Kijowa. Zacznijmy, Dmytrze, od sytuacji w Bachmucie. The New York Times opublikował film z samolotu bezzałogowego z nad Bachmutu, właściwie no, wstrząsający materiał, pokazujący całkowicie zrujnowane miasto, wyburzone, zniszczone bloki, dymy nad miastem, obraz przerażający.
Tak jest, ale jednocześnie też w mediach no, widać filmiki z tamtej strony, czyli z rosyjskiej, gdzie widać, że wagnerowcy tańczą na dachach zrujnowanych budynków, kiedy tam powiewają swoimi flagami, tańczą, piją szampana Artiomowskiego z tej fabryki produkującej wina musujące akurat, która znajdowała się w Bachmucie. I no, czyli takie dance macabre, tak to powiem, czyli tańczenie na kościach tych ludzi, których oni sami zabili. Ja przede wszystkim oczywiście mówię o cywilach, którzy stracili swoje życie albo co najmniej swój dorobek swojego życia w tych zniszczonych blokach, budynkach, ulicach. Byliśmy z tobą w Bachmucie i ja byłem w Bachmucie i podobno ty też byłeś przed 22 rokiem w Bachmucie i ja przypominam sobie, że to było naprawdę bardzo piękne miasto i mi tam się podobało i to, co jego już nie ma, to wielka tragedia oczywiście. No a dla Moskali to po prostu jest takie zwycięstwo Pirra. Czyli oni, no ciężko teraz powiedzieć, ile oni stracili swoich ludzi, rzucając ich wszystkich na to, żeby zdobyć Bachmut. No kilka dziesiątków tysięcy, myślę, że 100%.
ale jednocześnie Ukraina ucieka od takiego stwierdzenia, że Bachmut jest całkowicie stracony. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar stwierdziła, że Rosjanie zmniejszyli intensywność działań na kierunku bachmuckim. Ukraińskie wojsko natomiast poczyniło niewielkie postępy. Omawia się w ukraińskich mediach kwestie wycofania oddziałów wagnerowców i zastąpienia ich rosyjskimi żołnierzami, co ma spowodować osłabienie obrony Bachmutu. Sądzisz, uważasz, że w najbliższym czasie możemy być świadkami jeszcze kontrofensywy na tym kierunku i próby przejęcia tych ruin właściwie, a jak zobaczymy to miasto, to tak przecież je można teraz określić.
Myślę, że tak. No bo od Wagnera tam niewielu co zostało i tak, jest informacja, że 25 maja, czyli pojutrze, oni mają wymienić się z regularnymi jednostkami rosyjskiej armii w Bachmucie. Zobaczymy, jak to będzie prowadzone, ale jednocześnie my mamy postępy na tych byłych już kleszczach wokół Bachmutu, jak na w północno-zachodnim, tak i południowo, szczególnie południowo-zachodnim flangach. I tam wojsko ukraińskie idzie naprzód. Także mam nadzieję, że my naprawdę już jesteśmy świadkami tego, że tam się dzieje coś też ku naszej korzyści, a będzie jeszcze bardziej, mam nadzieję.
Od jednego z ukraińskich żołnierzy dostałem wczoraj taką wiadomość. 5 dni temu wyszliśmy z Bachmutu. Wielu chłopców niestety nie powróci. Przeklęta Raszka, to takie określenie pogardliwe na Rosję, nie może jednak sobie uświadomić, że oni są już tylko mięsem. To z kolei mocne stwierdzenie pokazujące na to, że bez względu na tą stratę, być może czasową, tak jak mówisz, Bachmutu, straty rosyjskie, straty w sile żywej, straty żołnierzy po prostu są gigantyczne i cena, którą zapłacili Rosjanie za to, żeby wejść do zrujnowanego miasta, no wydaje się chyba rzeczywiście tym pyrrusowym zwycięstwem i raczej Rosja z tego korzyści mieć nie będzie, ale będzie mieć pewnie korzyści propagandowe, Dmytrze.
Oni już mają te propagandowe korzyści, oczywiście, bo wszędzie, gdzie idzie żołnierz albo najemnik, wagnerowiec rosyjski, to za nim od razu idzie propagandowiec, bo on to wszystko nagrywa i wszystko rzuca pod pewnym swoim propagandowym kątem w media rosyjskie. Także w Rosji już kilka dni jak powiedziano, że Bachmut jest całkowicie, jak oni mówią, wyzwolony. No, Artiomowsk, oni nie mówią Bachmut oczywiście. Artiomowsk, czyli stara sowiecka nazwa tego miasta. No, ale jeszcze skoro my mówimy o ofiarach z naszej strony, to trzeba koniecznie przypominać i naszych braci Białorusinów, które oddali swoje życie w spółku Kastusia Kalinowskiego w Bachmucie. Kilka dni temu doszło do tragedii, kiedy pod gruzami jednego z tych budynków zostało kilka tych żołnierzy i kilka razy ich pobracimy, ich bracia po orężu próbowali ich wyzwolić stamtąd, ale ogień wroga był na tyle potężny, że w tych próbach wyzwolenia też zginęło kilka Białorusinów i nie udało się uratować tych, którzy zostali pod gruzami. Także cześć ich pamięci.
Wspomniałeś Białorusinów walczących w ukraińskiej armii, walczą też Gruzini. Wiemy też, że walczą Polacy. Oczywiście są to osoby, które czynią to na własną rękę, a nie jako reprezentanci państwa, ale Ukraina teraz jednak żyje tematem walczących po stronie Ukrainy obywateli Federacji Rosyjskiej. Legion Wolność Rosji, Rosyjski Korpus Ochotniczy składają się przecież z obywateli Federacji Rosyjskiej, tych, którzy walczą po stronie Ukrainy. No i weszli na teren Federacji Rosyjskiej, zapowiedzieli operację wyzwolenia Rosji. Posłuchajmy dźwięku z nagrania, które zostało zamieszczone przez żołnierzy Legionu Wolności Rosji na jednym z kanałów telegramowych po przekroczeniu rosyjskiej granicy.
My taki że Rosjanie, jak i wy. My taki że ludzie, jak i wy. My
chcemy, jesteśmy Rosjanami, tak jak wy. Jesteśmy takimi samymi ludźmi. Chcemy, aby nasze dzieci dorastały w pokoju i były wolnymi ludźmi, aby mogły podróżować, uczyć się i po prostu być szczęśliwymi w wolnym kraju. Ale nie ma na to miejsca we współczesnej Rosji Putina, zgniłej na wskroś od korupcji, kłamstw, cenzury, ograniczeń swobód i represji. W Rosji, w której życie człowieka liczy się mniej niż portfel urzędnika. W tej Rosji, w której do rezydencji bunkrowego dziada buduje się oddzielną linię kolejową, zamiast naprawiać drogi w regionie. W dyktatorskim kraju, w którym dzieci są oddzielane od rodziców za nawoływanie do pokoju, a nastolatki dostają wyroki dożywocia. Nadszedł jednak czas, aby położyć kres dyktaturze Kremla. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, którzy udzielają nam wsparcia finansowego i palą tam, gdzie trzeba. Wasze wsparcie jest tym, co każdego dnia przypomina nam o naszym ostatecznym celu na Placu Czerwonym. Bądźcie odważni i nie bójcie się, bo wracamy do domu. Rosja będzie wolna.
На Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной.
Wczorajsze wydarzenia w Białgorodzie, wejście Legionu Wolności Rosji, Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, których przedstawiciela przed chwilą słyszeliśmy, na teren Federacji Rosyjskiej, na teren obwodu białgorodzkiego. To temat oczywiście numer jeden. Czy masz informacje z dzisiaj, jak to wygląda? Bo wczoraj te informacje wskazywały na szereg, no chyba można było powiedzieć, zwycięstw i zdobywanie kolejnych miejscowości przygranicznych. Jak ta sytuacja wygląda dzisiaj? Czy ta grupy dywersyjne dalej są na terenie obwodu białgorodzkiego, weszły głębiej, czy już się wycofały?
To jest dobre pytanie, ponieważ ostatnia informacja w tym temacie jest o tym akurat, co już powiedzieliśmy, o wybuchach spowodowanych dronami w samym Białgorodzie. Ja jestem zdania, że to akurat są działania tych grup albo grupy rosyjskich żołnierzy antiputinowskich, które teraz działają w obwodzie białgorodzkim. Ale na razie my nie mamy informacji, czy oni stąd wycofali się, czy pozostają tam. Co najmniej taki resurs, takie źródło medialne, jak interaktywna mapa Deep State Map, pokazuje, że ponad 31 km kwadratowy w obwodzie białgorodzkim jest strefą szarą, czyli nie wiadomo, co tam się dzieje, czy tam nadal są legionisty z Swobody Rosji, czy już tam z powrotem są wojska putinowskie. Także na razie my tego nie wiemy, jak nie wiemy i jaka jest ilość tych antiputinowskich wojowników, tych żołnierzy. Warto też przypominać, że niektórzy z nich to są żołnierze, które poddali się podczas z czasu pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej, poszli do ukraińskiej niewoli i dalej po prostu ochotniczo zgłosili się do korpusu tych rosyjskich ochotników, albo do Legionu Swobodna Rosja. I teraz tam walczą. Jak widzimy, walczą skutecznie, bo wczoraj też był filmik, na którym zobaczyliśmy, że rosyjski wóz opancerowany BTR-82M chyba podobno został odbity, po prostu porzucony przez FSB i przejęty tymi antiputinowskimi Rosjanami, którzy, mam nadzieję, jeszcze są w obwodzie białgorodzkim. Też doszło, jedna z ostatnich informacji była taka, że w nocy też doszło do atakowania kolejnego miasteczka w tym obwodzie, który znajduje się tam bliżej do samego Białgorodu. Mianowicie to jest Borysowka, jeżeli się nie mylę. I wszystko to spowodowało no, prawie panikę tam po tej stronie rosyjskiej, ponieważ też widać było na tych filmikach, jak masowo wyjeżdżają mieszkańcy Białogardu z tego miasta. Miasto jest duże, tak, bo to jest miasto obwodowe. Ale jednocześnie z tym my na swoich granicach też widzimy, że Rosja zwiększa ilość ostrzeliwań, bombardowań naszych już miejscowości po stronie ukraińskiej, tam tych miejscowości, które znajdują się tuż przy granicy z Rosją, i na przykład dzisiaj doszło do ogłoszenia ewakuacji z niektórych miejscowości w obwodzie sumskim, ponieważ ilość tych ostrzałów w obwodzie sumskim po prostu jest już taka wielka, że tam po prostu nie da się nawet przebywać bez tego zagrożenia dla życia. Także ludzie niestety wyjeżdżają też i ze swoich budynków po stronie ukraińskiej.
Ale jeszcze na chwilę pozostańmy w obwodzie białogorodzkim. Tam też przeprowadzono ewakuację. Rosjanie przeprowadzili ewakuację. Tego akurat możemy być pewni, bo to jest potwierdzone w kilku źródłach, jak i też tego, że o całej sytuacji został poinformowany Putin. Stwierdził to Pieskow, więc sprawa wydaje się poważna. Wcześniej też mieliśmy przecież informacje o tych grupach, które wchodziły na teren Federacji Rosyjskiej. Ta sprawa wygląda o wiele bardziej poważnie, ale już nie mamy takiej pewności, na przykład czy te filmy pokazujące olbrzymie kolejki samochodów wyjeżdżających z Białogardu, czy to wszystko jest prawdą. Nie wiemy, czy na przykład to zdobycie też pojazdów pancernych, o którym mówiłeś, też jest prawdą. Czy my, bez względu jakby na tę skalę działań faktycznych, przede wszystkim nie mamy do czynienia z doskonałą, jak to się nazywa na Ukrainie, IPSO, informacyjno-psychologiczną specjalną operacją, czyli czymś, co po prostu ze strony Ukrainy ma zastraszyć Rosjan żyjących na terenie Federacji Rosyjskiej.
Tak, i vice versa. To może być wykorzystane też, jak piszą zachodnie media, stroną rosyjską, jak w swojej propagandzie. Oczywiście jako przedstawienie Rosji akurat ofiarą wojny z faszystami, tak, ukraińskimi nacjonalistami i tak dalej, i tak dalej. Ja już jestem pewien, że oni to robią w swoich mediach, w swoich telewizjach, ale też przypominę, że jest informacja, nie wiem, czy ona jest wiarygodna, ale spod Grajworonu, gdzie nie wiadomo też w sumie, czy on został zajęty przez tych antiputinowskich Rosjan, czy nie, z wojskowej jednostki, która znajduje się pod Grajworoną, wywieziono broń atomową. To jest potężna nowość moim zdaniem i bardzo ważna.
Zwłaszcza, że spowodowało to też pewnego rodzaju żarty po stronie ukraińskiej. Jeżeli Ukraina przejęłaby arsenał atomowy, to okazałoby się, że stała się państwem atomowym. Żart, a może prawda, a może rzeczywiście ma możliwość zajęcia arsenałów atomowych. No niewątpliwie ten rajd rosyjskich ochotników służących w ukraińskiej armii wywołał wiele pytań, też wiele pytań dotyczących stanu obronności Federacji Rosyjskiej. Czy rzeczywiście jest to taka potęga? Pojawiły się wczoraj takie memy, że nie możemy, memy rosyjskie, nie możemy bronić naszego Białogardu, bo wszyscy nasi żołnierze walczą w Bachmucie. To też
Albo też znajdują się w większości w obwodzie zaporowskim, czekając na wielką ofensywę ukraińską tam na naszym południu.
Strona ukraińska zapowiadała wiele niespodzianek i pewnie ta operacja też taką niespodzianką jest. Daria Hordyjka właśnie nam przesłała informację z kanału telegramowego prezydenta Ukrainy. Prezydent Ukrainy dotarł już na linię frontu, spotkał się z żołnierzami morskiej piechoty z okazji ich święta. Prezydent Zełenski na tych zdjęciach w bunkrach, w różnych miejscach zamaskowanych żołnierzami ukraińskiej morskiej piechoty na linii frontu. To też element oczywiście psychologiczny, element informacyjny i propagandowy takiego wsparcia dla ukraińskich żołnierzy. Nie ma z nami dzisiaj Artura Żaka. Arturowi życzymy zdrowia i będziemy słuchać uważnie informacji z Lwowa też dotyczących zdrowia Artura, ale Artur przygotował piosenkę zespołu Kałuż, której teraz posłuchamy. Prawie 9:52, raport z Kijowa. Zapewnienie Ukrainie myśliwców F-16 jest priorytetem dla Stanów Zjednoczonych i powinno to nastąpić w nadchodzących miesiącach, stwierdził rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. A gdy mu rozmawiamy o F-16 i czytam taką wypowiedź, to przypomina mi się cała historia z dostarczaniem uzbrojenia na Ukrainę jeszcze przed inwazją. Znalazłem taki artykuł w Rzeczpospolitej z października ubiegłego roku. Przypomina autor tego artykułu, jak Reznikow, minister obrony Ukrainy, opowiadał, jak najpierw prosiła Ukraina o Stingery jeszcze przed inwazją, ale usłyszała, że to niemożliwe, prawo tego zabrania Stingerów Ukraina nie dostanie. Później okazało się, że Stingery dostała. Później była kwestia haubic M777 kalibru 155. Też nie mogła ich dostać Ukraina we właściwym czasie. W końcu je dostała. To samo dotyczyło Heimarsów. Jak doskonale pamiętamy, to samo było z czołgami Leopard. Jak Polska mówiła w ubiegłym roku, że Ukraina powinna dostać Leopardy, to świat rzucał się wtedy w histerycznym stwierdzeniu, że to jest niemożliwe, bo to rozjuszy Rosję, Ukraina takiego uzbrojenia nie dostanie. I dokładnie dotyczyło to Dmytrze F-16. Przecież jeszcze niedawno wielu tak zwanych specjalistów krzyczało: F-16 na Ukrainie być nie może, a teraz chyba staje się to faktem.
Tak, nie ma mowy, nie ma sprawy o F-16. Tak samo przecież mówili o tych Leopardach, także mi się wydaje, że sprawa z F-16 to jest absolutnie odzwierciedlenie tej sprawy z Leopardami. Także chociaż teraz jeszcze na razie nie ma informacji, kto i ile, jakie państwa i ile tych F-16 przekażą, już mówię tak, Ukrainie, ale kwestia nadania tych samolotów w Ukrainie jest już rozwiązana, moim zdaniem. Czyli też informacja jest o tym, że F-16 mogą być już na Ukrainie jesienią. To jest bardzo szybko, ponieważ przedstawiciel Pentagonu, który powiedział, teraz przypominę sobie jego nazwisko, to Frank Kendall, powiedział o tym, że ćwiczenie ukraińskich pilotów może w najlepszym przypadku zajęć 4-6 miesięcy. Dalej też on powiedział o tym, że w ogóle ćwiczenie od zera pilota dla F-16 w Stanach Zjednoczonych trwa kilka lat, a tutaj kilka miesięcy. No to bardzo, bardzo szybko. Też bardzo też ciekawa informacja jest od rzecznika, przedstawiciela Ministerstwa Obrony Ukrainy, który powiedział, że pierwszym państwem, które nadaje, może nadać F-16, mogą być Niderlandy. To mówi Jurij Sak, który jest doradcą ministra obrony Ukrainy Aleksieja Reznikowa. I on mianowicie mówi o tym, że na razie w Niderlandach oni mają 24 F-16, które mogą przekazać dopiero w połowie przyszłego roku, ale jednocześnie mają 18 samolotów tego typu, z których 12 oni planowali sprzedać jednej prywatnej kompanii, ale wycofali się z tej umowy i teraz te 12, co najmniej z F-16, mogą być teoretycznie przekazani Ukrainie. No i jednak wczoraj była też informacja, że z tej koalicji tak zwanej samolotowej F-16 wycofała się Portugalia, bo najpierw Portugalia mówiła o tym, że nadaje, jest gotowa nadać być może też F-16 dla Ukrainy, ale już wycofała się. Natomiast z innej strony jest fajna informacja od wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej Josepa Barella, który powiedział też, Portugalczyka między innymi, który powiedział o tym, że już rozpoczęły się ćwiczenia pilotów ukraińskich na samolotach F-16 w kilku krajach. I na zapytanie dziennikarza, a gdzie, w jakich krajach, to on powiedział, że w wielu krajach i na przykład w Polsce.
Polska ma wielkie znaczenie. Przypominam, że Polska była też liderem koalicji czołgowej. Natomiast tak jak prezydent Andrzej Duda powiedział, liczba samolotów F-16, które są w Polsce, nie pozwala na to, żeby mówić dzisiaj o przekazaniu jakichkolwiek części Ukrainie, ale szkolimy ukraińskich pilotów i dobrze, że z tej perspektywy unijnej to zostało dostrzeżone. Rosja też dostrzega przekazanie F-16. F-16 dla Ukrainy to eskalacja konfliktu, ostrzega Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Rosja chyba wie, co mówi, jak mówi o eskalacji konfliktu. Dmytrze, nasi słuchacze F-16 nie mogą Ukrainie podarować, ale mogą wesprzeć ukraińskie siły zbrojne.
Dokładnie tak. My już mamy ten zmontowany filmik i wszystko zrobione dla tego, żeby można było przekazać pieniądze na kupienie takiego samochodu, który jest bardzo potrzebny dla naszych żołnierzy na froncie, mianowicie dla wojskowej jednostki A3160. Oni walczą teraz akurat tam na wschodzie i potrzebują takiego samochodu. I ja mam nadzieję, że w opisaniu naszego raportu dzisiejszego też będzie ten filmik i z informacją o tej rzutce. To jest akurat inicjatywa Maksyma Poliwka, mojego przyjaciela i wolontariusza, także mam nadzieję, że razem to zbierzemy te pieniądze. W sumie niewielkie, ale bardzo, bardzo potrzebne dla tego, żeby chłopcy tam na froncie mogli wywozić swoich rannych też tak jak trzeba i ratować życie swoich braci.
Możemy przy tej okazji podziękować naszym słuchaczom za tę pomoc, która do tej pory była udzielona, a wśród niej też był zakup samochodu, zakup silnika do innego samochodu. Jacek Popiński przekazał samochód na rzecz naszej redakcji, który stale wykorzystujemy do przejazdów przez Ukrainę. Także bardzo serdecznie dziękujemy i za każdy dar i za każdą pomoc, którą Państwo Ukrainie udzieliście, też przez nasze radio, ale też w tych własnych działaniach. Otwierają się drzwi do studia, wchodzi Jakub Duszak, czyli będą już za chwilę wiadomości w raporcie z Kijowa. Kłania się nisko Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.